Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Utrata relacji z Chrystusem zamienia kapłańskie namaszczenie w bałwochwalczą śliskość, przestrzegł papież. Franciszek wyraził swą solidarność z niepełnosprawnymi. Spotkanie z bezdomnymi i uchodźcami znajdzie się w centrum odwiedzin papieża w kolejnej rzymskiej parafii. 11 stycznia zapraszam na wieczorne aktualności. Prawdziwy kapłan, namaszczony przez Boga dla swojego ludu, ma ścisłą relację z Jezusem. Jeżeli tego brakuje, ksiądz staje się śliskim bałwochwalcą, dewotem Boga Narcyza. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Jeśli oddalamy się od Jezusa Chrystusa, musimy to sobie kompensować czym innym, światowością. I stąd te wszystkie figury, księża kombinatorzy, księża przedsiębiorcy. Tymczasem ksiądz, który czci Jezusa Chrystusa, ksiądz, który szuka Jezusa Chrystusa i sam pozwala mu się znaleźć, to właśnie jest centrum naszego życia. Jeśli tego nie ma, tracimy wszystko. I co wtedy damy ludziom?
O sytuacji osób niepełnosprawnych oraz konieczności likwidowania barier architektonicznych papież Franciszek rozmawiał z włoską deputowaną. Cierpiąca na zanik mięśni Ilena Argentin porusza się na wózku inwalidzkim. Napisała do papieża list, w którym poprosiła o spotkanie, by móc porozmawiać z nim o problemach niepełnosprawności. Dziś rozmawiali o tym ponad pół godziny. Chciałam powiedzieć papieżowi jak najwięcej o realiach naszego życia. Życia, nie tylko na ulicach czy w domach, ale także w kościołach, istnieje choćby problem barier architektonicznych. Franciszek zapewnił, że się tym zajmie osobiście. Rozmawialiśmy też o sytuacji rodziców mających niepełnosprawne dzieci, o mamach, które obawiają się własnej śmierci, by nie zostawić ich samych. Papież powiedział mi, że musimy o tym głośno mówić, by ludzie zrozumieli, że rodzic niepełnosprawnego dziecka nie ma nawet luksusu śmierci. Dziękował, że przybliżyłam mu realia i cierpienia rodzin, w których są niepełnosprawni. Trwają przygotowania do papieskiej wizyty w kolejnej rzymskiej parafii. Do tej pory Franciszek poznał realia trzech peryferyjnych parafii Wiecznego Miasta. Tym razem odwiedzi placówkę leżącą w centrum Rzymu. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa został wybudowany przez księdza Jana Bosco. Do dziś w parafii pracują salezjanie, mówi proboszcz ksiądz Valerio Baresi.
Jest to parafia w centrum miasta, przeżywająca jednak na co dzień wyzwania peryferii. Myślę, że jesteśmy jedną z najbardziej centralnych parafii Rzymu, ponieważ leżymy tuż obok głównego dworca Termini. Szacuje się, że przez tę stację dziennie przepływa ponad 500 000 osób. Papieskie odwiedziny rozpoczną się od spotkania z 60 bezdomnymi, następnie spotka się z grupą 100 uchodźców i niosących im pomoc wolontariuszy. Następnie przyjdzie kolej na ostatnio ochrzczone dzieci z rodzicami. Papież wyspowiada też 5 parafian, a następnie we wspólnocie parafialnej odprawi mszę. Ostatnim akordem wizyty będzie spotkanie z młodzieżą.
Świat obiegła wiadomość o 15-letnim Pakistańczyku, który zginął, próbując powstrzymać niewiele od siebie starszego zamachowca samobójcę zamierzającego zdetonować ładunek wybuchowy na terenie szkoły. Aizaz Hassan uratował życie 2000 uczniów. Jego śmierć wywołała powszechną debatę na temat coraz częstszego wykorzystywania dzieci w zamachach samobójczych, mówi Paul Batty.
Chciałbym przypomnieć, że w Pakistanie istnieją pewne szkoły religijne, które właśnie w imię religii zezwalają na formowanie tego typu samobójców, zamachowców. Bohaterski gest tego chłopca pokazuje, że jednoznacznie potępił on ten sposób edukacji, który niszczy kraj. Na pewno też uczniowie, którzy byli celem ataku kamikadze i którzy żyją tylko dlatego, że nastolatek powstrzymał zamachowca, teraz inaczej spojrzą na to, co dzieje się w Pakistanie i co często także, gdy chodzi o akty terrorystyczne, przykrywa się motywacją religijną.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres obchodów Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego dnia należy szukać w liturgii Kościoła Wschodniego, ponieważ chrzest Jezusa nie miał w liturgii rzymskiej oddzielnego dnia. O istotnym znaczeniu tego święta mówi ksiądz Marek Sendek, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej. Audycja została przygotowana przez Tygodnik Idziemy i Radio Warszawa. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest ksiądz Marek Sendek, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej. Witam serdecznie.
Również witam, szczęść Boże.
Święto Chrztu Pańskiego to jest święto patronalne Ruchu Światło-Życie, tak? Czy bardziej precyzyjnie księży, tak? Zajmujących się.
No właśnie, to jest właściwie święto wspólnoty Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, to znaczy księży, którzy posługują w Ruchu Światło-Życie i chcą tworzyć wspólnotę, która żyje wartościami, jakie propaguje Ruch Światło-Życie.
Ale dlaczego akurat to święto, a nie jakieś inne, Ruch Światło-Życie, jest to ruch odnowy Kościoła, takie powiedzmy ma ambicje zgodnie z założeniami księdza Franciszka Blachnickiego. Dlaczego akurat święto Chrztu Pańskiego?
Bardzo dobrze został tu wspomniany ksiądz Franciszek Blachnicki, który oprócz tego, że założył Ruch Światło-Życie, był wielkim teologiem polskim, pastoralistą i podkreślał taki wątek, który przypomniał Sobór Watykański II, że Kościół jest nie tylko przedłużeniem wcielenia Chrystusa, czyli obecności Chrystusa na ziemi, Jego nauczania, Jego cudów, to co zawsze było w teologii głoszone katolickiej, ale też Sobór Watykański II mówił, że Kościół jest niejako przedłużeniem namaszczenia Chrystusa, które właśnie dokonało się w czasie Jego chrztu nad rzeką Jordan, namaszczenia Duchem Świętym, że wszyscy ochrzczeni mają udział w tym namaszczeniu Chrystusa Duchem Świętym.
Ten początek roku zawsze po Bożym Narodzeniu, takim dużym, z fajerwerkami, z prezentami, ten początek roku jest naszpikowany świętami Trzech Króli, Objawienie Pańskie, Święta Rodzina i to święto Chrztu Pańskiego jakoś troszeczkę wydaje się być w cieniu tych pozostałych uroczystości. A tu z drugiej strony właśnie przez księdza Franciszka tak jakby wyniesiono na piedestał.
W teologii święto Chrztu Pańskiego jest często łączone ze świętem Trzech Króli, czy nawet z cudem przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej, bo to są te początki objawienia się Chrystusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego. I tak jak mówię, ksiądz Franciszek Blachnicki wydobył to święto Chrztu Pańskiego z tego powodu, że ono pokazuje misję Chrystusa. Właśnie, mówimy Chrystusa. To jest Jezus z Nazaretu, który stał się Chrystusem. Słowo Christos greckie, a żydowskie Meszijach, Mesjasz, to po polsku pomazaniec, namaszczony Duchem Świętym, przeznaczony do misji głoszenia Ewangelii, do misji zbawienia świata.
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, nie wiem czy księdza praktyki tak widać, ale z mojej takiej luźnej obserwacji, kiedyś bywało tak, że nasze babcie, nasi rodzice natychmiast po urodzeniu dziecka biegali z dziećmi do chrztu, żeby jak najszybciej zdążyć. Może tam był jakiś taki element strachu, że jak coś się wydarzy, no to żeby to dziecko było ochrzczone. Natomiast dziś coraz częściej, kiedy jestem w kościele, widzę, że te dzieci już są w garniturkach, rodzice dają sobie czas, rok, dwa, trzy lata. Może to nie ma znaczenia, może faktycznie należałoby to przesunąć.
To jest w ogóle problem, jak w ciągu wieków zmieniała się praktyka związana z celebracją sakramentu chrztu, w końcu tego podstawowego sakramentu wprowadzającego nas w Kościół i w chrześcijaństwo. Na początku, w pierwszych wiekach, był katechumenat, chrzczono dorosłych, a dzieci zaczęto chrzcić tylko dlatego, że dorośli, wierzący, praktykujący, bardzo zaangażowani w Kościół rodzice, pamiętając o chrystusowym poleceniu idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i później w jednym tekście jest, kto przyjmie chrzest, uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony, to później rodzice jakby wierzący wymogli na biskupach, na kościele, żeby pozwalano chrzcić niemowlęta. Oni się deklarowali, że przekażą tę wiarę, którą normalnie Kościół przekazywał przez kilka lat w ramach instytucji katechumenatu w pierwszych wiekach. I to później w takiej pobożności chrześcijańskiej rzeczywiście ten aspekt, że chrzest jest konieczny do zbawienia, że co by się stało, gdyby dziecko umarło bez chrztu, był bardzo silnie podkreślany i bywało tak, że nawet dzień po urodzeniu dziecka chrzczono je. Dzisiaj myślę, że to znów trochę teologia na to wpłynęła, skoro Kościół mówi o tym, że są różne kręgi przynależności do Chrystusa i do Kościoła, że Chrystus właśnie ze swoim zbawieniem nie ogranicza się tylko do Kościoła, to troszeczkę tak jakby strach spowodowany tym, że dziecko umrze bez sakramentu chrztu, on troszeczkę się zmniejszył. Może to być też związane ze słabszą wiarą, świadomością rodziców. Myślę, że to się złożyły na to różne procesy, ale rzeczywiście takie zjawisko jest.
To może przypomnijmy, co nam daje ten pierwszy sakrament?
Kościół się dzisiaj bardzo mocno broni, żeby to nie był tylko jakiś obrzęd socjologiczny, żeby to nie był jakiś obrzęd kulturowy. To jest przede wszystkim otwarcie przed nowym człowiekiem tajemnicy jego udziału w Trójcy Świętej. Bo życie nadprzyrodzone otrzymujemy przez ten sakrament, jesteśmy włączeni też we wspólnotę Kościoła, zostaje zgładzony grzech pierworodny, ale następuje to misterium jakiegoś zamieszkania Boga w trzech osobach w duszy tego człowieka, który jest ochrzczony. I to jest wielka tajemnica, tego nie można sprowadzić tylko do jakiejś tradycji, do jakiegoś organizacyjnego obrzędu kościelnego, do jakiegoś zapisania w księgach, tylko dokonuje się misterium wiary, które jest absolutnie konieczne, żeby Kościół później następne misteria sprawował sakramentalne.
W ruchu Światło Życie też istnieje pojęcie deuterokatechumenat, no tak, jasne, który też jakby mocno ksiądz Franciszek Blachnicki promował, stawiał, jakby widząc, że ta pierwsza droga nie zawsze tak jest skuteczna i że potrzeba tej odnowy po jakimś czasie.
Po Soborze Watykańskim II, kiedy odnawiano teologię, zauważono, że ten sakrament Chrztu Świętego, który, tak jak mówiłem, został przesunięty na wiek dziecięcy, bo rodzice gwarantowali wiarę, rozwój wiary, przekaz wiary małemu dziecku swojemu, że on jakby zostaje uśpiony, on jest niewykorzystany, niedowartościowany. I ksiądz Blachnicki oparł cały program ruchu Światło Życie na idei deuterokatechumenatu, czyli wtórnego katechumenatu. My mamy do czynienia w Polsce prawie w 100% z ludźmi ochrzczonymi i oni byli u sakramentu Chrztu Świętego, u pierwszej komunii, przyjmują Pana Jezusa właśnie w sakramencie Eucharystii, jednają się w nim w sakramencie pojednania, są ubierzmowania. I teraz cały ten program bazuje na tej szkole wiary pierwszych wieków, jakim jest katechumenat, program ruchu Światło Życie, a ponieważ ludzie są już wprowadzeni w sakramenty, więc to jest nazwany deuterokatechumenalną formacją, ten program, czyli jakby wtórnym katechumenatem. Jest próba powielenia, oczywiście z dostosowaniem do tej nowej sytuacji, tamtych starych zasad katechumenalnych, które bazowały na trzech takich, można powiedzieć, elementach, że w tej formacji człowieka do pełni chrześcijaństwa musi być obecne Słowo Boże, liturgia, czy szerzej modlitwa, i wspólnota nie rozumiana tylko jakoś socjologicznie, że wspólnota Kościoła, ale konkretna wspólnota, grupa osób, która rozmawia o Słowie Bożym, o wierze, dzieli się swoim doświadczeniem i te trzy elementy, Słowo Boże, liturgia czy modlitwa szerzej rozumiana i wspólnota stanowią podstawy formacji deuterokatechumenalnej, o której mówił ksiądz Franciszek Blachnicki i zresztą jeszcze tak dodam, mamy przecież neokatechumenat, czyli nowy katechumenat jakby. Kiko Arguello początek drogi neokatechumenalnej zainicjował. To jest trochę analogiczna formacja, chociaż zrobiona w innym kraju europejskim, przygotowana i trochę wychodząca z innych przesłanek pastoralnych, ale też bazująca na tym starochrześcijańskim katechumenacie.
Tylko wyraźnie chyba trzeba podkreślić, że skutków tego pierwszego chrztu już nic nie zmienia, nic nie cofa.
Tak jest.
Obecnie tych takich mniejszościowych, jakby to powiedzieć, ruchach zmierzających do coraz częstszych apostazji, ludzie chcą się tam wykreślić z tej księgi parafialnej, natomiast skutku chrztu, jak rozumiem...
Tak jest. Nie można wykreślić. Pana Boga nie wyprosimy z serca człowieka. Prawda? Jeżeli on został zaproszony, jeżeli on zamieszkał w duszy człowieka, mówi Chrystus o zamieszkiwaniu Trójcy Świętej, mówi, jeśli kto mnie miłuje, ja i mój Ojciec przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Jego nikt nie wyprosi stąd, bo on jest w sercu człowieka. I nawet jeśli formalnie ktoś chce nie należeć do wspólnoty Kościoła, to te skutki nadprzyrodzone w nim są.
Czyli ma pewien, można powiedzieć, bonus taki. Może z niego skorzystać,
tak,
ale nie musi.
Tak.
Czyli do młodych rodziców ksiądz radziłby jednak apelować, aby nie patrząc na świadomy wybór własnego dziecka, bo dziś coraz częściej mówimy, że dziecko samo powinno wybrać, płeć powinno wybrać, no wszystko powinno wybrać, a my tu będziemy jeszcze narzucali imię, nie daj Boże, męskie albo żeńskie. To może jednak ten chrzest powinniśmy jak najszybciej proponować dzieciom.
No właśnie. Jeżeli popatrzymy bez uprzedzeń na wychowanie, chyba że je rzeczywiście zakwestionujemy całkowicie, tak jak sobie wyobrażamy wychowanie człowieka, ale niosłoby to wręcz niewyobrażalne skutki, myślę, że głównie negatywne, to w tym wychowaniu takim, jakim je znamy, tyle rzeczy rodzice podpowiadają małemu dziecku. Przekazują po prostu swoje życie. No, przecież dziecko się uczy języka od rodziców. No dlaczego akurat się polskiego ma uczyć? No może ono by się chciało po francusku porozumiewać z nimi. No oni go uczą polskiego, nie pytają go. No przekazują mu to, co mają najlepszego, to czym sami żyją. No tak jest skonstruowany ten świat. To dotyczy i Chrztu Świętego, że jeżeli są wierzący, jeżeli chcą przekazać wiarę, zawsze to Kościół pyta, czy chcą przekazać wiarę. Jeżeli są przesłanki, że chociaż częściowo ta wiara zostaje przesłana, to Kościół dzisiaj zezwala chrzcić i zaleca, żeby chrzcić niemowlęta.
Gdyby ten sakrament nie był tak istotny, to Chrystus przecież nie poszedłby do Jana, prawda?
No, ale tutaj uwaga, bo to nie był sakrament Chrztu Świętego. Święto Chrztu Pańskiego to jakoś nawiązuje do sakramentu Chrztu Świętego, ale przecież wszystkie sakramenty dopiero są po misterium paschalnym Chrystusa, z niego wypływają. A to była jakaś zapowiedź sakramentu Chrztu, to nie był sakrament Chrztu.
Czyli co Chrystus chciał nam powiedzieć przez ten chrzest Janowy?
Po pierwsze, chciał utożsamić się z nami przez to, że Jan Chrzciciel wzywał wszystkich ludzi do przygotowania na spotkanie z Bogiem, do nawrócenia, do wyznania grzechów. Chrystus chciał być tak jak każdy z nas, chociaż jak wiemy, grzechów nie wyznawał, bo nie miał. Ewangeliści mówią, natychmiast wyszedł z wody. To jest pierwsza rzecz, chciał się utożsamić z nami. A po drugie, właśnie ten wątek, o którym ksiądz Franciszek Blachnicki przypomina w tym święcie Chrztu Pańskiego, że jest to początek tajemnicy, objawienie tajemnicy namaszczenia Duchem Świętym. Dlatego ten Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa i zaczyna się jego misja od przecież tego wydarzenia chrztu w Jordanie. Więc to jest, my mówimy często, ja na przykład w homiliach tego dnia Święto Chrztu Pańskiego mówię o początku naszego powołania, o tym, żeśmy się zastanowili, jaka jest nasza misja dana nam przez Boga, jak mamy ją odnaleźć, odczytać i w jaki sposób ją wypełniać.
Więc dziś zastanawiajmy się, jaka jest nasza misja w Kościele. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za
studio.
Naszym gościem był ksiądz Marek Sędek, diecezjalny moderator Ruchu Światło Życie.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.